Szczęść Boże, pozdrawiamy bardzo serdecznie wszystkich i przedstawicieli bardzo ważnych instytucji, z instytucji, osoby zarówno duchownych i świeckich. Bardzo miło, że tutaj właśnie w tym miejscu jest ta konferencja i że jest taka poważna reprezentacja też ze strony władz państwa. I bardzo miło widzieć studentów, bo to jest właśnie przyszłość, i też naukowców, tych osób, którzy się tym zajmują. Na początku powiemy, dlaczego w ogóle my się tym zajmujemy. Jest akcent osobisty, co powiedział pan Sobelman. Nasz dziadzio był więźniem w Treblince. Nie chciał stosować się do niemieckich zarządzeń i został skazany na Treblinkę, to podobnie jak zresztą inne osoby, więc myśmy wzrastali, można powiedzieć, w cieniu Treblinki. Dziadzio 8 miesięcy był w tasie w obozie. Treblinka 1 była dla Polaków, Treblinka 2 dla Żydów. Był w tym obozie, w Treblince. Chociaż w Treblince 1 też była ludność żydowska. W każdym razie dziadzio przez 8 miesięcy był w tym miejscu i już były jego ostatnie dni. Zachorował na tyfus. Chociaż dzięki pomocy też innych Polaków mógł przeżyć i był w Treblince 1. I w ostatnim momencie była taka sytuacja, która sprawiła, że tam prawdopodobnie Ukrainiec, ale to też dzięki pomocy kogoś z rodziny, który powiedział, że to jest jego rodzina. Ale Niemcy powiedzieli potem, zobaczyli, że są inne dokumenty, bo nasz dziadzio ma inne nazwisko, a ten, który mówi, że to jest jego brat, rodzina ma inne nazwisko. No więc mówi, jak to, bracia, ale inne nazwiska? Mówi, dziadzio mówi, to ja dziękuję Duchowi Świętemu całe życie, miałem natchnienie. Mówi, tak, no mamy jedną mamę, ale dwóch ojców. I dlatego dwa nazwiska. Ale dzięki temu, że wziął go do pomocy, przeżył dziadzio 8 miesięcy, już był chory na tyfus, Ukrainiec po prostu otworzył bramę, mówił, kto chce, niech ucieka. Chociaż było niebezpieczeństwo, mógł strzelić wtedy, mówiąc, że ktoś po prostu ucieka z obozu. Więc to, co powiedział pan Sobelman, nam mama czasami mówi, wy jesteście dlatego, że dziadzio ocalał z Treblinki. I dlatego to jakby jest już we krwi. To z jednej strony, jest to opatrznościowo. Tym bardziej, że Artur ma imię Stanisław na cześć dziadzia. A ja urodziłem się tak.
Nie do końca na cześć, dlatego że gdy się urodziłem, byłem bardzo ciężko chory i było takie przekonanie, panowało, że kiedy dziecko zostanie ochrzczone na imię dziadka, no to przeżyje. No ale jeszcze na takiego dziadka, który przeżył Treblinkę, prawda? I zostałem ochrzczony w szpitalu z wody Stanisław, później w kościele Artur.
Tak. Także to jest taki związek też rodzinny, można powiedzieć. A ja akurat się urodziłem, kiedy jest wspomnienie Edyty Stein, także też jest taki związki. I to jest nasza wdzięczność też za to, co. Za to przeżycie. Czasami, kiedy się widzi osoby, które przeżyły Holokaust, to ja też osobiście, kiedy widzę w Jerozolimie te osoby, to mam taką wdzięczność. I dlatego były rozpoczęte te badania na początku na temat księży ratujących Żydów, potem sióstr zakonnych ratujących Żydów, potem to spotkanie, o którym ojciec wspominał też w tym czasie. I dlatego to jest też nasz wkład właśnie w badanie Polaków ratujących Żydów. I dlatego dla mnie osobiście jest to wielka radość i wielki zaszczyt i wdzięczność, że jako wolontariusz od samego początku mogę zajmować się tym projektem i tymi badaniami. Nawet kiedy są trudne dni i trudne momenty, bo to tak naprawdę zaangażowanych jest w te działania rocznie od kilkunastu do kilkudziesięciu osób. To, co widzimy na Kaplicy Pamięci, zaraz będziemy o tym mówili, to jest tylko jedna bardzo mała część tego, co zostało zebrane. I teraz jedno pytanie. Co zmieniła Kaplica Pamięci w historii Polski, w historii Holokaustu? Po Kaplicy Pamięci, po tych badaniach, badania nad Holokaustem w Polsce już nie są takie same. Dlaczego? Ponieważ w tej chwili nie można przejść obojętnie obok tego, co tutaj Artur przechowuje i tak naprawdę on sam, ja to go podziwiam, bo kiedy był apel, to telefony były od godziny 7 rano do 20, niektórej były.
Całą noc. Kiedy apel był powtarzany w radio, prawda, i no często taki odruch. Mówią, żeby zadzwonić, no to biorę telefon i dzwonię. Tak, ale udało się, w ogóle witam serdecznie Państwa, witam ojców założycieli, szanownych Państwa ministrów. Ten apel, to co powiedział brat, ten apel Kaplica i ten apel zmieniło wiele, jeśli chodzi o badania nad Holokaustem. Udało się pozyskać wiele nowych, dotąd niezbadanych rzeczy. W wielu przypadkach osoby, z którymi rozmawiamy, mówią wręcz wprost, że był taki czas, kiedy o tym się nie mówiło, kiedy nie można było mówić, kiedy był strach, z kim o tym rozmawiać. Później były dzieci, które już nie chciały tego słuchać, były zajęte swoimi sprawami i często jest tak, że te informacje po raz pierwszy są przekazywane, te relacje. i dzięki temu możemy zebrać wiadomości i powiększać wiedzę o pomocy udzielonej Żydom w czasie Holokaustu. Dzięki temu również można było tutaj zgromadzić wiele świadectw do Kaplicy Pamięci.
I teraz tutaj, jakie są konkrety? Przez dosłownie 3 lata, to ograniczy stosunek, ja mówiłem w Yad Vashem, nie chciano wierzyć. Jak to możliwe? W ciągu 3 lat zostało udokumentowanych 40 tysięcy osób ratujących Żydów. W Yad Vashem jest ponad 6 tysięcy, są też inne osoby odznaczeni medalem. A tutaj w ciągu 3 lat, 70 lat po wojnie, 40 tysięcy osób. Ponadto, znaczna część też Artur nagrał wywiadów, jest około 10 tysięcy wywiadów audio, które czekają na opracowanie. Ponadto, są one skatalogowane. Ponadto jest około 17 tysięcy stron dokumentów zebranych w ciągu tego okresu. Oprócz tego jest, tutaj Artur ma teczki, są teczki, około 4 tysięcy teczek przygotowanych, są w różnych kolorach te teczki. Ponadto jest nagranych około 100 wywiadów wideo ze świadkami. I też są teczki różnego koloru. Białe, to może Baratur powie.
Co ważne, tutaj macie Państwo broszurę, prawda? Informacyjną. Przygotowaną na tą okazję. I jest takie zdjęcie po lewej stronie. To jest szkic ołówkiem. I na stronie 12 jest krótki opis. I ten Binkowski Zygmunt to był człowiek, o którym nie wspominano nigdzie w żadnej literaturze, w żadnych publikacjach. Po apelu zgłosiła się do mnie rodzina i właśnie przekazała informację o tym chłopaku. To był człowiek, który wyrzucał z tramwaju żywność do getta i po którejś z takich akcji został zauważony, wwieziony do więzienia w Sieradzu i tam w ciężkim stanie wykupiony przez rodzinę po to, żeby tylko umrzeć w domu. I to nam pokazuje, że warto jest takie akcje przeprowadzać, warto jest docierać do tych ludzi, robić to, co my robimy, że kontaktować się z osobami, ze świadkami, tak zwane ponica do kłębka, żeby rozmawiać, bo teraz jest taki czas, kiedy osoby się otwierają, bo był czas, kiedy bano się o tym mówić, to mamy świadomość tego, prawda? I tutaj dzięki temu udaje się, aby ten przekaz szedł dalej, szedł na cały świat, to musi być przekaz jakby na ten czas, prawda? Kiedy mało jest, młodzież nie czyta już wielu dokumentów, teraz coś, aby zainteresować młodych ludzi czy opinię, to najlepiej, kiedy jest to film, kiedy jest to nagranie audio, wideo i staramy się właśnie publikować też wywiady ze świadkami. I kiedy publikujemy wywiad ze świadkiem, to z tym się nie dyskutuje. Możemy dyskutować o tym, co mi mama powiedziała, co się działo w latach 50., ale jakiś ja to sam przeżyłem, prawda? I takim przykładem kolejnym jest na ostatniej stronie jest treść zeznania. Tu jest treść zeznania w grafice i tu odnosi się do pani Bronisławy Bednarczyk i innych osób zamordowanych we wsi Jagodne, już nieistniejącej miejscowości. W tej chwili jest tam poligon wojskowy. Udało nam się skontaktować, dotrzeć do najbliższej rodziny. Jest tu z nami pani Jadwiga Pucyk, córka, która miała 14 lat, kiedy jej mama została zamordowana wspólnie z 7 mieszkańcami Jagodnego, a tylko za to, że podawano w nocy chleb Żydowi, który przychodził, stukał do okna i podawano chleb. Nie było przechowywania, nie było długiego przechowywania. Za tak zwaną szklankę wody, kromkę chleba, ta pani w wieku 14 lat została gospodynią domu, miała siostrę o 9 i o 3 lata młodsze i musiała, a tata uciekł, no bo nie wiadomo, czy nie przyjdą po ojca. Tata uciekł, a pani w wieku 14 lat musiała prowadzić gospodarstwo domowe. I dzięki właśnie temu, że udało się nam się dotrzeć, mamy to zarejestrowane i możemy to przekazać następnym pokoleniom, żeby to, co Państwo wcześniej powiedzieli, żeby świadomość szła na cały świat. Dzięki temu, co robi Pan Mateusz, pyta Pan doktor, dzięki wystawom, Ulmowie są znani, a tutaj mamy listę udokumentowaną 1059 osób.
Tutaj są nawet osoby, które pracowały na tym po kolei.
Tak. Jeśli można, to prosiłem bardzo.
Wstać, bo te osoby tak.
Marta Kuc, Agnieszka Dąbek, Przemysław Melka, dwoje z tych Państwa. To są absolwenci tejże uczelni.
Też i z UMK. Tak, tak, tak. I plus jeszcze są osoby, które były przy tym, przy zbieraniu tytania, bo ta lista to jest wyjęcie z 40 tysięcy nazwisk. 1059 osób. Jest to pierwsza na świecie sprawdzona lista Polaków, którzy zostali zamordowani za pomoc ludności żydowskiej. Jest wiele nowych informacji. I teraz w związku z tymi danymi, tutaj co do danych jeszcze, nasze badania też pokazują to, że na przykład im większa była gdzieś zaangażowanie, czy większa wiara, tym łatwiej było znaleźć pomoc. Dlatego, że często motywem pomocy była wiara. Nie wystarczyły finanse, nie wystarczyły znajomości, nie wystarczyły... Lęk był tak silny, że tylko wiara często ratowała te osoby. Albo kontakt, na przykład jak ja kiedyś byłem, sam nie wiedziałem, byłem wikariuszem w parafii, a w Izraelu się dowiedziałem od pani jednej za spotkanie Żydów siemiatyckich, która powiedziała mi, że ona została przez księdza uratowana w ten sposób, że rodzina, która ją ukrywała, poszła do księdza, pani poszła do spowiedzi czy na rozmowę, a ksiądz powiedział, słuchaj, to są niewinni ludzie, jak możesz, to ich trzymaj. Bo dzięki temu ja jestem. I badaliśmy księży. Okazało się, że około 1000 księży z Polski było zaangażowanych w ratowanie ludności żydowskiej. Na 12 biskupów, którzy pozostali w Polsce, na 14 biskupów, 12 było zaangażowanych w pomoc ludności żydowskiej. Jeden jest w trakcie badań, czy tak było, czy nie. To wiemy na przykład. Ponadto około 400 domów zakonnych męskich i żeńskich było również zaangażowanych w pomoc ludności żydowskiej. Ale teraz chcemy na koniec, tak, kiedy mamy wszystkie te badania i rozmawiamy, mamy razem z bratem apel. Dwie sprawy i taka prośba.
Warto by porozmawiać, to dobrze, że są państwo ministrowie, pomyśleć, co zrobić, w jaki sposób, aby państwo polskie również mogło przyznawać, oczywiście wiemy, chodzi o medale, pan świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński rozpoczął tę akcję, ale czy byłaby możliwość na przykład, aby państwo polskie stworzyło taki specjalny medal dla tych, którzy ratowali, bo często słowo sprawiedliwy to jest ten, który jest uznany przez Instytut Yad Vashem, prawda? Tutaj też mamy w swoich zbiorach medale przekazane przez rodziny. Ale co zrobić, aby takie osoby... Powiem jeszcze jedno, pani Jadwigo, mogę powiedzieć to, co w samochodzie rozmawialiśmy wczoraj? Może, mogę powiedzieć. Pani Jadwiga mówi do mnie tak. Mówi, proszę pana, jakiś czas temu w Siercach, bo to jest z okolic Siedlec, jakiś czas temu w Siercach nadawano medale sprawiedliwych. I pani przeczytała to w prasie lokalnej. I mówi, pojechałam do mamy na grób. Mówię, mamo, zobacz. Ty tu leżysz w tej ziemi, nikt o tobie nie pamięta. A tamci, co przeżyli, to dzisiaj medale odbierają. I powiedziała wczoraj do mnie tak, wie pan, ta konferencja to ona nieważna. Ja przyjechałem z mamusią porozmawiać. I dlatego jest ważne te miejsce, tutaj kaplica, bo tu ludzie przyjeżdżają. Często są miejsca, gdzie było morderstwo, nie było miejsca pochówku. I tu ludzie przyjeżdżają i traktują to jako miejsce takie godne, gdzie została oddana wcześnym bohaterom, gdzie jest przywrócona pamięć, gdzie oni w tym miejscu są nieśmiertelni, sprawiedliwi, nieśmiertelni.
To, co właśnie mówi brat, że są zamordowani, ale są nieśmiertelni. A szczególnie, żeby takie osoby też uhonorować, jak osoba, która mając 14 lat traci osobę najbliższą. I teraz jest też druga prośba, jednocześnie podziękowanie. Podziękowanie wszystkim, którzy odpowiedzieli na apel i tym, którzy go zorganizowali. To znaczy, to wtedy był rozmowy, ojciec Tadeusz dawał właśnie komunikat, żeby ludzie zgłaszali się, podawano numer telefonu. Dzięki temu są te relacje, więc jest prośba, żeby to kontynuować, żeby dalej zgłaszać relacje. Podziękowanie tak samo wszystkim, którzy są zaangażowani w ten projekt i rzeczywiście przekazują relacje, ale dokumenty jeszcze można badać, tylko jest jeszcze jedna prośba, taka szczególna. I podziękowanie tutaj i dla ojca Tadeusza, i dla Radia Maria, dla Telewizji Trwam, dla naszego dziennika i dla wszystkich, którzy się zgłosili. I dla wszystkich, którzy teraz słuchają. Dla wszystkich, dla tych tysięcy osób, które wzięły telefon i zadzwoniły. To jest wielkie podziękowanie, bo one uratowały pamięć o tych osobach. Ale jeszcze jest jedna bardzo ważna sprawa. Mamy jednego wroga, wspólnego. Tym wrogiem jest czas. Teraz trzeba nie tylko audio, trzeba nagrać wideo. To, co Yad Vashem już dawno zrobiło, to, co Spielberg robił, jeśli chodzi o ze strony izraelskiej, a my cośmy zrobili. I dlatego przy przedstawicielach państwa to jest, no zawsze to jest dobrze szczerze powiedzieć, przez 70 lat były zaniedbania. 70 lat. I teraz myślimy nad tym, żeby ocalili od zapomnienia to, co się jeszcze da ocalić. A szczególnie to, co dociera do młodzieży, czyli po prostu obraz, wideo.
Obraz, wideo, no i różnego rodzaju wystawy, te, które tutaj przygotowuje pan dr Szpietma, które były na 6 kontynentach, to jest bardzo ważne. I też ważne jest właśnie, aby tutaj szerzyć tą wiedzę na cały świat. Ważna jest współpraca, która jak na tę chwilę się dobrze układa z Instytutem Pamięci Narodowej, aby wszelkie środowiska, które zajmują się tym tematem, wspólnie zbierały siły, wspólnie dzieliły się swoimi zbiorami, swoimi spostrzeżeniami i wspólnie razem jakoś opracować to, abyśmy mogli to szerzyć na cały świat poprzez media, internet, wystawy wszelkiego rodzaju, wydawanie, to co pan tutaj powiedział, prezes, przygotowane były wystawy do, zestawy dla nauczycieli, żeby to szło na cały świat.
Słowo na cały świat. I dlatego dobrze, że jest właśnie przedstawicielstwo i zaangażowanie je ze strony ministerstwa. I tak sam pan jest pan minister Dziedziczak. Że właśnie widać to też, właśnie to jest to, żeby myśleć o całym świecie. I pięknie, że są wystawy, że te informacje dochodzą, bo to jest nasz dług wdzięczności i obowiązek wobec tych, którzy z narażeniem życia ratowali drugiego człowieka i wobec ich rodzin.
I jeszcze powiem właśnie, dlaczego trzeba cały czas mówić, bo czasami wydaje się, że Wiedza na przykład o tym, że tylko w Polsce groziła kara śmierci za pomoc Żydom, że to jest wiedza powszechna, prawda? I czasami, jak powtarzam któryś raz z kolei, tak sobie myślę, no mówisz to cały czas i tak cały czas, prawda? I po ostatnim wydarzeniu pięknym, które miało miejsce w Pałacu Prezydenckim, nadaniu odznaczeń dla Polaków ratujących Żydów, na drugi dzień rozmawiam z człowiekiem, to jest pan, który pracuje, jest księgowym, dobrze wykształcony i mówi do mnie, wie pan co? Ja wczoraj widziałem taki program w telewizji, ale ja nie wiedziałem, że to tylko w Polsce groziła kara śmierci za tę pomoc. Ja myślałem, że to w całej Europie było powszechne. Żeśmy się tak narażali, że Polacy się tak narażali. Dlatego że widać, że jeszcze w Polsce trzeba cały czas o tym mówić. Cały czas angażować tutaj siły, aby to można było przekazać.
Także jeszcze raz dziękujemy i przyszłość jest w rękach bardzo wielu osób. Także tu obecnych. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy za ten dwugłos i jeszcze o trzeci głos w tym temacie prosił ojciec dyrektor.
Proszę Państwa, tylko krótko. Ksiądz i pan Artur mówili, żeby na cały świat. Chciałbym powiedzieć, że to, co jest w kaplicy pamięci, można przez internet ściągnąć. Tam są takie kioski też. Można zobaczyć, jest nazwisko i zobaczyć, co na ten temat jeszcze jest, usłyszeć. Jest troszeczkę materiału filmowego, ale i są nagrania. I można to ściągnąć u siebie w domu. Gdziekolwiek Państwo jesteście na świecie, a macie internet. Nie wiem, jaki jest tam, czy on jest szeroki, czy nie. Ale jeżeli zacina się, no to prosimy o cierpliwość. Ale ściągać i szerzyć to. To jest, trzeba powiedzieć, że myśmy zaczęli właściwie w 2012 roku, to jest ile to lat, 4 lata do tyłu, czyli zobaczcie, to nie było robione. Bardzo wielu świadków zmarło i trzeba to robić. Ale jeszcze raz mówię, dlaczego robić? Verba docent, exempla trahunt. Słowa pouczają, pociągają przykłady i liczy się człowiek niezależnie od religii, od rasy, od czegokolwiek, człowiek. I powiedziałbym więcej. Tyle zostało zamordowanych dorosłych dzieci, a ile teraz się morduje? I to już nie jest ten temat, ale tak w związku z tą dyskusją, która jest w Polsce tak w sposób niekulturalny prowadzoną, zobaczcie, Polacy od 56 roku do chyba 96 wymordowali, tak się liczy orientacyjnie, przynajmniej 20 milionów. przecież to jest też nie zabijaj żadnego człowieka. Ja zobaczyłem, nie zabijaj, zobaczyłem ministra Szyszkę kiedyś. I mu tak szedł jakiś taki jakiś robak, szedł mu po ręce i on tego nie zabił, tylko odłożył na bok. Właśnie życie, a tym bardziej człowiek. I Niemcy mówią tak, że myśmy wymordowali 6 milionów obywateli polskich, a wy żeście swoich wymordowali 20. Trzeba to też pamiętać. No i alleluja, i do przodu, i do roboty, i budować struktury dobra. Bardzo dziękuję tym księżom. No a księdzu wcale nie dziękuję, że nie uczył u nas. Taki Turek. Alma mater drochiciniensis. Dziękuję bardzo. To co, kawa, tak? Najwyższy czas, słuchajcie. Bo to przecież ludzie... Ale dziękujemy, bardzo piękna sprawa.
Bardzo dziękujemy też widzom telewizji Trwam za udział razem z nami w tej części naszej konferencji. Bardzo dziękujemy.